będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawszedziewica. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam i zapraszam do rozmów niedokończonych. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest ksiądz profesor Tadeusz Gus, którego bardzo serdecznie witamy. Ksiądz profesor jest filozofem, teologiem, profesorem nauk humanistycznych, nauczycielem akademickim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Serdecznie witamy, księdze profesorze.
Szczęść Boże, drogi ojcze Pawle, po raz pierwszy będziemy.
Po raz pierwszy mam okazję wystąpić tutaj i porozmawiać. Dzisiaj niech mi będzie też wolno złożyć najserdeczniejsze życzenia. Mamy piękną uroczystość Matki Boga, a zatem też i naszej Matki. Jest też pierwszy dzień Nowego Roku. Ona nam otwiera, jak brama, otwiera nam nową rzeczywistość czasową. I tę rzeczywistość też chcemy podkreślić tematem, który dzisiaj jest, no, który nas zbiera i który jest głównym motywem naszego spotkania i rozmów. Tematem dzisiejszych rozmów niedokończonych jest Maria, wzorem miłości do Jezusa Eucharystycznego. Bo cóż bardziej wzniosłego i ważnego jest jak pojęcie Eucharystii, księże profesorze. Maria, która daje nam Syna Bożego, rozpoczyna się nowy czas, nowa era. I właśnie ten temat chcemy podjąć. Maryja jako Matka Boga, ale też i Matka Chrystusa, czyli też i Kościoła. Niech ten temat właśnie w Eucharystii będzie naszą myślą przewodnią. I prosimy bardzo księdza profesora o wprowadzenie nas w tą tajemniczą przestrzeń tego słowa Eucharystia i roli, jaką Matka Boża spełnia, dlatego żeby tą Eucharystię nam przybliżyć, pomóc nam nią żyć, ponieważ ona sama jest pięknym przykładem takiego życia eucharystycznego.
Drogi ojcze Pawle, drodzy państwo, telewidzowie telewizji Trwam i radiosłuchacze.
Radiosłuchacze będą później, na razie jesteśmy na falach telewizji Trwam, ale też myślę, że cała rodzina Radia Maryja nas słucha.
Pewnie wielu z nich jest teraz przy odbiornikach telewizyjnych.
I wszyscy bardzo cieszą się obecnością księdza profesora, bo znają pewnie lepiej jak mnie. Jest ksiądz profesor niejednokrotnym gościem tutaj na naszej antenie i wszyscy bardzo się cieszą, nie tylko z pięknego głosu, ale też z przekazywanych treści. Także bardzo serdecznie się cieszymy, że w ten świąteczny pierwszy dzień roku witamy w naszym studiu.
Bardzo dziękuję, drogi ojcze Pawle i drodzy państwo. I też ze swej strony pragnę złożyć wszystkim państwu jak najserdeczniejsze życzenia, żeby święta rodzina wszystkim państwu jak najhojniej w tym nowym roku pańskim błogosławiła, a w szczególności te życzenia kierujemy pod adresem telewizji Trwam, Radia Maryja, na czele z naszym przezacnym i drogim ojcem dyrektorem, doktorem Tadeuszem Rydzykiem i wszystkimi współbraćmi, redemptorystami i siostrami, współpracownikami, wszystkimi państwem dziennikarzami, bo to jest wielkie, ważne, niezwykle przydatne dla narodu polskiego i nie tylko, dla Kościoła w Polsce i państwa polskiego i także innych narodów ziemi. Właśnie zarówno telewizja, jak też i Radio Maryja, nasz dziennik i wszystkie dzieła, które są skupione wokół tej chyba wielkiej idei ojców redemptorystów.
I to jest idea też Kościoła ewangelizacyjna, którą no, bardzo dziękujemy też za te pozdrowienie i życzenie tych wszystkich, którzy są zaangażowani w te dzieła.
Tak.
Bardzo miło.
Temat, który ojciec Paweł nadmienił i który faktycznie jest naszym planem na dzisiejszy noworoczny wieczór, jest tak nieprawdopodobnie fascynujący, tak przebogaty treściowo, że rzeczywiście każdorazowe pochylenie się nad nim pozwala nam odsłaniać nowe treści. I dzisiaj chcielibyśmy wszystkim państwu zaproponować rozważenie oczywiście niektórych aspektów w tych ramach czasowych wspaniałego dokumentu świętego Jana Pawła II, Ecclesia de Eucharistia. który został wydany przez Jana Pawła II w 25 roku jego pontyfikatu, a dokładniej 17 kwietnia 2003 roku, na 2 lata przed jego błogosławionym zejściem z tego świata i po spełnieniu jego misji Piotrowej. I tam jest w jednym z fragmentów mowa o Maryi jako niewieście Eucharystii. Przewspaniały tytuł. I oczywiście my jesteśmy Kościołem i stąd też Jan Paweł II mówi, żebyśmy się jako Kościół uczyli Boga i życia doczesnego i wiecznego w szkole Maryi. I powiada, tak jak nie ma Kościoła bez Maryi, tak też nie ma Kościoła bez Eucharystii. I tam, gdzie jest Eucharystia, tam jest Kościół. I tam, gdzie jest Maryja, tam jest też prawdziwy Kościół. I jak wiemy, że prawdziwy Kościół zawsze jest oparty na tym filarze osoby Matki Bożej, jako niepokalanej dziewicy, cudownej osoby ludzkiej, najdoskonalszej osoby ludzkiej wszechczasów. I dlatego właśnie jak myślimy o niepokalanej i zarazem jako Matce Bożej, to proszę zauważyć, że dokonało się we wcieleniu to, na co cała ludzkość w swojej duchowości po utracie raju na nowo oczekiwała, żeby Bóg był z człowiekiem, a człowiek na nowo, żeby koegzystował z Panem Bogiem.
I dlatego Maryja jest nie tylko takim wzorem, ale jest tą nową Ewą, o której tak pięknie się mówi, że to ona, pierwsza Ewa, utraciła ten raj. Druga Ewa przychodzi, daje nam raj. Matka Boża daje nam też przepiękny obraz, niewypaczony obraz Królestwa Bożego, ponieważ bardzo często, i może to są też i problemy, które przeżywał kiedyś Kościół, przede wszystkim w XVI wieku, odrzucenie roli Matki Bożej, doszedł do takiego wypaczonego obrazu Kościoła, rzeczywistości, którą przeżywa, ponieważ tam, gdzie nie ma wcielenia Boga, tam gdzieś jest tylko abstrakt, jest jakaś taka idea, a my chcemy tutaj dotknąć też rzeczywistości, którą przeżywamy na co dzień, rzeczywistości, która dotyka całego naszego życia i tej relacji, w którą weszliśmy z Panem Bogiem przez sakrament Chrztu Świętego. Księże profesorze, wspomniał już ksiądz profesor, że Maryja, jesteśmy w jej szkole, jest dla nas wzorem jako matka Kościoła. A jak to się ma do Eucharystii? Maryja i wzór Kościoła w życiu Eucharystią.
Jan Paweł II stwierdza w tej encyklice o życiu Kościoła Eucharystią, że całe życie Maryi jest przeniknięte Eucharystią.
Że jak to rozumieć dla naszych widzów?
To trzeba rozumieć, drogi Ojcze Pawle i drodzy Państwo, kwestię życia. My żyjemy, ale mam niekiedy nieodparte wrażenie, że żyjąc nie za bardzo rozumiemy życie.
Bo dlatego nie rozumiemy też Eucharystii, bo wielu z naszych widzów z pewnością myśli, kiedy rozmawiamy o Eucharystii, to mamy na myśli mszę świętą, czyli pójście do kościoła, przeżycie pewnego obrzędu, który trwa pół godziny, 45 minut, czy godzina, może nawet więcej. I wtedy człowiek przeżył Eucharystię. Natomiast tak nie jest, prawda?
A okazuje się, że następca świętego Piotra ze słowiańskiego rodu, czyli nasz rodak Jan Paweł II, naucza nas, że całe życie Maryi jest zorientowane na Jezusa i Maryja w całym swoim życiu, a żyć to znaczy myśleć, to znaczy pamiętać, to znaczy miłować, czyli być wolnym i poruszać się oczywiście w postaci cielesnej, bo tak nas Pan Bóg zaplanował, tak nas Pan Bóg stworzył jako osoby ludzkie dysponujące naturą duchowo-cielesną. I w związku z tym, jeżeli Jan Paweł II tłumaczy nam, że całe życie niepokalane jest przeniknięte Eucharystią, czyli my wprawdzie punktowo w tym oto momencie, w tej, a nie innej mszy świętej, w tym kościele, w tym czasie przyjmujemy Eucharystię, ale jeżeli dobrze rozumiemy i im głębiej rozumiemy życie Maryi, tym bardziej rozumiemy, że całe życie nasze powinno być Eucharystią, czyli innymi słowy, to co ojciec Marek słusznie podkreśla, że to czasowo, powiedzmy godzinne przeżycie mszy świętej jako Eucharystii oznacza, że jeżeli dobrze przeżyję mszę świętą, to idę w moje życie, uczę się myśleć, kształtuję moją pamięć, kształtuję moją wolność w oparciu o te treści, które przeżyłem i które przyjąłem w Przenajświętszej Eucharystii do mojego serca, do mojej duszy, do mojej osoby, do mojego ciała, do całego mojego jestestwa jako tego oto człowieka.
Księże profesorze, ksiądz tutaj mówi, że nie zrozumiemy Eucharystii. Czy rzeczywiście to się opiera tylko na rozumieniu? Czy tutaj mamy do czynienia bardziej wejście, otwarcie się na dar wiary, który nam daje Pan Bóg i próba właśnie współpracy z łaską Bożą, żeby ten dar, ten talent, jakim jest dar wiary, umnażać, powiększać go. Maryja jako wzór wiary w Boga w kontekście Eucharystii.
I tutaj rozpoczynamy i słusznie drogi ojciec Paweł kieruje nasze myśli na płaszczyznę rozumu. Bo wtedy, kiedy wprowadzamy pojęcie wiary czy prawdy, to odnosi się do nas jako istot rozumnych. Każdy człowiek posiada rozum. I teraz, jeżeli powiem, że wyjaśnij mi Eucharystię, no to każdy rozumny odpowie, że to, co wyrasta z tej gleby nadprzyrodzonej prawdy, czyli wiary, to wymaga zarówno mojej pracy intelektu z jednej strony, jako istota rozumna powinienem wszystko przeżywać na sposób rozumu. Ale skoro Eucharystia jest przedmiotem tajemnicy wiary i tylko we wierze mogę doświadczać Eucharystii jako prawdziwego Boga i zarazem prawdziwego człowieka, to rozumiemy, że w Eucharystii karmi się nasz intelekt nieskończonym bogactwem prawdy i mądrości Bożej. I to jest mi przekazywane w łasce wiary. I tylko wtedy mój intelekt będzie świetnie współpracował, czyli będzie funkcjonował precyzyjnie i w taki sposób, w jaki Bóg go w wieczności zaprojektował, kiedy będę ściśle kooperować z łaską wiary. Bo łaska wiary to nic innego jak wlana prawda w mój rozum. Czyli nie muszę się wysilać. Innymi słowy, ja nie muszę siadać i studiować. Tylko Bóg dopomaga mi światłem swojej łaski, żebym ogromne, nieskończone obszary Eucharystii mógł także przeniknąć, mógł wędrować moim intelektem poprzez te nieskończone pokłady prawdy, które istnieją w Eucharystii jako odwiecznym Bogu i Panu i zarazem prawdziwym człowiekiem.
Jak ksiądz profesor powiedział na początku, że rzeczywiście jest to fascynujący temat, ponieważ jest to taka głębia. Nie wiem, na ile nasi widzowie w tej chwili podążają za naszymi myślami, które tutaj podejmujemy, ale jeśli weźmiemy Eucharystię pod uwagę, to dotkniemy tajemnicy Paschy, rzeczywistości, która dotyka przejścia z pewnego stanu do drugiego stanu. Tak jak Pascha dla Izraelitów była przejściem przez wyjściem z niewoli do wolności, przejściem długim i Paschę to było święto, które Izraelici do dzisiejszego dnia wspominają jako przejście. I rozpoczynając świętowanie Paschy zawsze starają się wspomnieć historię. Dla nas Eucharystia i Maryja też jest wzorem wspominania wielkich dzieł Pana Boga.
I tutaj dotyka, drogi ojciec Paweł, innego wymiaru naszego życia, ponieważ inną władzą ducha w naszym wnętrzu jest pamięć, a inną intelekt, czyli rozum, o którym powiedzieliśmy sobie, w jego sprzężeniu z łaską wiary jako wlaną prawdą i wlaną mądrością Bożą w naszą bytowość. A z kolei, kiedy ojciec Paweł wspomina o historii, to o historii może mówić tylko istota, która jest obdarzona pamięcią duchową. Czyli tylko ludzie mają historię. Tylko ludzie tworzą historię. Tylko ludzie planują swoją historię także na przyszłość. A zatem, jeżeli mówimy o historii, jeżeli mówimy o wspominaniu, to mówimy oczywiście o władzy ducha, która nazywa się pamięcią. Tylko ci ludzie rozprawiają o historii. A zatem, kiedy pamięć Maryi i dlaczego ona jest tak wyśmienicie uformowaną? Ponieważ Maryja pamięta o tym, co najcenniejsze, co najwspanialsze, czyli o dziełach Bożych, o imieniu stworzenie, zbawienie i odkupienie. My możemy bardzo szybko rozpoznać każdą pamięć, czyli każdego człowieka w aspekcie jego pamięci. Innymi słowy, jeżeli postawię mu pytanie, powiedz mi o kim lub o czym pamiętasz, a ja ci powiem, kim ty jesteś i o kim pamięta Maryja. Pamięć Maryi jest osadzona na tych dwóch wielkich filarach, którym jest dzieło stwórcze i dzieło odkupieńcze odwiecznego Pana i Boga. Czyli pamięta o Bogu. Na tym polega sztuka pamięci. Pamiętać w każdym miejscu, czasie o Bogu. I pamięć formować, sprzężyć z Bogiem. I tutaj pamięć Maryi jest według mojego osobistego przekonania najdoskonalszą ze wszystkich osób ludzkich, bo w osobie Pana Jezusa mamy z osobą boską, a nie ludzką do czynienia, bo Pan Jezus we wcieleniu, w tym cudzie, który przeżywamy podczas świąt Bożego Narodzenia, my przeżywamy zjednoczenie natur w jednej osobie boskiej, Syna Bożego, boskiej i ludzkiej. Dlatego Pan Jezus nigdy nie stał się osobą ludzką, bo to byłaby sprzeczność, to byłby absurd, a Pan Bóg przecież nie jest absurdem. W związku z tym właśnie widzimy tutaj, że rzeczywiście niepokalana jest geniuszem pamięci i myślę, jeżeli my Polacy chcemy mieć dobrą pamięć i mieć świetną kulturę, świadomość historyczną, a z tym wydaje mi się mamy problemy, zarówno w przestrzeni Kościoła w Polsce, jak i państwa polskiego, nie mówiąc już o nauce polskiej. Dlaczego mamy problemy? Ponieważ sprytnie udało się wrogom polskiej narodowości, wrogom Polski jako narodu, ojczyzny, państwa i Kościoła, sprytnie udało się zmanipulować pamięć. I manipulacja pamięci polega na tym, że odrywam pamięć tego narodu od Boga. I tak na przykład mogę odpowiedzialny jako człowiek nauki polskiej powiedzieć, że pamięć polska jest w swojej naturze oderwana od Boga. Na tym polega jej dramat i najgłębsza słabość. Podobnie jak intelekt Polaków, bardzo wielu uczonych, ja bym powiedział, przepraszam za to wyrażenie, zaskakująco wielu uczonych, ale intelekt naturalny wielu uczonych polskich, nie mówiąc o nauczycielach, o dzieciach, młodzieży, studentach, czy w ogóle Polakach, nie wyłączając Polonii, to tylko niewielu ludzi spotykam, którzy mają intelekt naturalny zjednoczony z Bogiem. Bo zazwyczaj spotykam Polaków, nawet na katolickich uniwersytetach, którzy są zjednoczeni z Bogiem w swoim intelekcie, ale na sposób nadprzyrodzony. A uważają, że rozum ludzki w swojej naturze nie osiąga prawdziwego Boga, bytu Boga. I to jest dramat naszego polskiego intelektu dzisiaj, prawie że w 99,9%.
No to ta cyfra jest bardzo przerażająca. Rzeczywistość, którą tutaj dotykamy matki, która wspomina wspaniałe dzieła Boga, czyli ma tę pamięć. I jak ona to czyniła? Przecież o Matce Bożej tak mało wiemy z kart Pisma Świętego, ale z tego, co wiemy, to możemy zauważyć, tak jak dzisiaj na przykład czytamy Ewangelię, że Maria zachowywała wszystkie te słowa w swoim sercu. Czyli jest ta głębia, gdzie tam skrywam Słowo Boga, a to Słowo Boga ma ogromną mądrość. To jest Pan Jezus sam, kiedy mówi o Królestwie Bożym, rozpoczyna mówić w przypowieściach, mówi o siewcy, który wyrzuca ziarno, i pada to ziarno na różną glebę. Tą glebą właśnie jest serce człowieka. I na ile się otworzymy, gleba nigdy nie jest mądra. Mądrość i cała potencja, siła skrywa się w Słowie Bożym, prawda? Maria umiała tą mądrość Bożą przyjąć i dlatego owoc, który daje, jest piękny.
I drogi Ojcze Pawle i drodzy Państwo, geniusz pamięci niepokalanej Matki Najświętszej Bożej, Rodzicielki Maryi, poznajemy między innymi w tej scenie spotkania z Archaniołem Gabrielem, że przecież w kilku słowach, w kilku zdaniach rozmowy z Archaniołem Matka Najświętsza musiała mieć genialną pamięć, genialną, nie tylko świetnie wykształconą, lecz niepokalana jest geniuszem pamięci, ponieważ jej wystarczyło zaledwie kilka słów niebiańskiego, boskiego posłańca w osobie Archanioła Gabriela, żeby zrozumieć jedno z największych wydarzeń w całych dziejach świata, że Emanuel nadchodzi. A przecież to, co ojciec Paweł powiedział, ta nasza bytowość w pewnym aspekcie najkrócej ją zdefiniować jako paschę, przejście. A co to jest za przejście w sensie bytowym, z którym my mamy do czynienia? Przejście dla nas, czyli pascha, oznacza przejście z czasu do wieczności. Przejście z ziemi do nieba. Przejście z tego miejsca na miejsce w domu Bożym. Ze świata, z kosmosu do Królestwa Niebieskiego. Czyli my znajdujemy się w stanie paschy, przechodzenia. I niepokalana okazuje się dla nas wręcz, ona przekracza wszystkie nasze marzenia razem wzięte i charakteryzuje się geniuszem ducha, który nie dość podziwiać, nawet z pozycji tych nauk, które wolno mi dzisiejszego błogosławionego wieczoru reprezentować jako filozoficzne. Gdybyśmy dzisiaj mieli genialnych filozofów bardzo dużo, setki lub tysiące na przykład w naszej ojczyźnie, to polska nauka w rankingach ogólnoświatowych, nasze uniwersytety byłyby na pierwszych miejscach we wszystkich rankingach światowych, wszelkich aspektach.
To, co ksiądz profesor mówił właśnie o tej fenomenalnej pamięci, ja zawsze dziwiłem się, kiedy rozpocząłem studium teologii i miałem możliwość dotknięcia rzeczywistości Pisma Świętego i zanurzenia się w egzegezę choćby nawet i tych pierwszych kart Ewangelii Łukasza, kiedy mówi się o spotkaniu z Elżbietą Maryi, kiedy Maria wypowiada ten hymn, który my też jako Kościół, wspólnota Kościoła codziennie wyśpiewujemy, wypowiadamy. Przecież to jest nic innego jak właśnie to Słowo Boże, którym tak żyła Matka Boża w ciągu całego swojego życia i wypowiada fragmenty Pisma Świętego Starego Testamentu w tym kontekście, odczytując je w swoim życiu właśnie tak, a nie inaczej. Było to spowodowane, myślę, że to nie mamy co do tego wątpliwości, otwartością na Ducha Świętego. Matka Boża była od samego początku posłuszną Duchowi Świętemu. Jest ona też wzorem dla nas właśnie takiego posłuszeństwa Duchowi Świętemu.
Jeżeli drogi ojciec Paweł dotyka tego wymiaru naszego bytowania, posłuszeństwa, to szczególnie wszystkie osoby życia konsekrowanego ślubują posłuszeństwo my kapłani na przykład przyrzekamy posłuszeństwo, to już jest inna forma związania się takiego w strukturze Kościoła, ale jasnym jest, że wszyscy jesteśmy powołani do posłuszeństwa. A o co chodzi w posłuszeństwie? O ćwiczenie naszej ludzkiej woli geniuszem, świętością woli Boga. To jest to sedno posłuszeństwa. A co to znaczy, że my powinniśmy kształtować naszą wolę? Nasza wola wtedy jest genialnie uformowana, jeżeli jest posłuszna Bogu. I w niepokalanej mamy z wolą ludzką, wolną do czynienia, która jest totaliter, czyli całościowo ukierunkowana, zjednoczona z wolą Boga. Czyli zapytać niepokalanej wczoraj, dzisiaj i jutro, Matko Najświętsza Maryjo, czego Ty chcesz? Także w jej niebiańskim dzisiaj. Odpowiedź niepokalanej jest jedna. Była, jest i będzie wiecznie jedna. Chcę tego, czego chce Bóg. A zatem nasze polskie chcę, nas Polaków, my zastanawiamy się, zresztą teraz jest to okres świąteczny i nowy rok nadszedł, więc składamy sobie wiele życzeń i właśnie tak wyrażamy naszą wolę, ale polska wolność tylko wtedy będzie genialną i bywało nieraz w przeszłości z naszą polską wolnością tak, że jeżeli kierowaliśmy się wzorem niepokalanej królowej Polski, wolą Boga, to wtedy byliśmy prawdziwie wolni. Wtedy występowały na scenie świata państwa, które były wówczas supermocarstwami, a my byliśmy nie do złamania. I dzisiaj jest podobnie, że kiedy polskiej wolności nie będzie można złamać, tylko wtedy, kiedy Polska będzie wolna wolnością Boga, tak jak niepokalana, nasza królowa Polski. Ale jeżeli my Polacy, bardzo wielu z nas, znowu w 99,9% majsterkujemy w aspekcie bycia wolnymi Polakami i myślimy sobie, nie, Panie Boże, ta Twoja wolność, to Twoje prawo, to wiesz co, to na pewno nie jest dla Polski dzisiaj, na pewno nie jest w relacji do Stanów Zjednoczonych, do mocnej Rosji czy mocnych Niemiec. Nie. Panie Boże, wiesz co, Ty sobie ze swoją wolnością i wolą i z ładem jej, który nazywamy prawem Bożym, Ty sobie tak w dystansie pozostawaj do naszej Polski dzisiejszej. Bo politycy powiedzą, że to jutro utracimy władzę, to trzeba będzie nowy rząd wybierać, nowy parlament, nowy senat, nowego prezydenta, nowy samorząd. I my Polacy tak troszeczkę temu Panu Bogu tak staramy się ofiarować naszej polskiej wolności, ale większe rezerwuary bycia wolnymi Polakami, to oddajemy obcym. Bo proszę mi wierzyć, tyle jest Polski, ile jest naszej wolności zakotwiczonej w wiecznie wolnym Bogu. A zatem, kiedy Polska jako państwo, Kościół, naród, ojczyzna, kiedy będziemy nie do złamania? No tylko wtedy, kiedy będziemy wolni w Bogu. Tego nas uczyli wielcy prymasi. Jak prymas kardynał August Hlond, jak prymas tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński, Jan Paweł II. Tego nas uczą. Bądźcie posłuszni woli Boga. A wtedy polityk nie przegra wyborów, prezydent nie musi się obawiać o wybór, Sejm, Senat, Kościół. To wszystko będzie funkcjonować genialnie, nie tylko sprawnie, nie tylko skutecznie, i w sensie gospodarczym, i naukowym, i kulturowym, czyli historycznym, ale zasadniczo Polska wielka jest tylko wtedy, kiedy jest wolna w Bogu, czyli posłuszna woli Bożej, a nie majsterkuje na swój bardzo zresztą nieudany sposób.
I tu mówiąc właśnie o woli Bożej, dotykam aspektu, w Piśmie Świętym jest bardzo konkretnie powiedziane, że nie jest wolą Boga, aby ktokolwiek z tych najmniejszych nawet był utracony. Czyli żeby nie był gdzieś tam w niewoli, żeby nie był gdzieś stracony. Dlatego Eucharystia, temat, który podejmujemy, mówi nam o tym wyswobodzeniu, wyjściu, o czym mówiliśmy też w kontekście paschalnym, tej tajemnicy paschalnej. Matka Najświętsza jest dla nas wzorem posłuszeństwa właśnie Duchowi Świętemu, który wyrywa nas z tej niewoli i jest wzorem takiego posłuszeństwa woli Bożej. Staje się przepięknym mieszkaniem dla Boga. My byśmy powiedzieli dzisiaj też i tabernakulum. Tak. Maryja jako wzór tabernakulum. Tak. Księże profesorze.
Bo proszę zobaczyć, drogi ojcze Pawle, znowu niesamowicie ciekawy jest temat zamieszkania człowieka, inhabitatio, jak mówili Rzymianie. Kiedy człowiek prawdziwie mieszka we wszechświecie, w kosmosie? Wtedy, kiedy mieszka z Panem Bogiem, ze swoim Stwórcą. A kiedy człowiek znajduje się w jaskiniach tego wszechświata, w jaskiniach się znajdują tylko ci, którzy są wrogami, nieprzyjaciółmi Boga. A zatem proszę zobaczyć, pytanie o dom. Kiedy mam tutaj dom na tej ziemi? Dom mam tylko wtedy, kiedy w tym miejscu, w którym się znajduję, jest realnie obecny Bóg. Czyli innymi słowy, tylko tam jest dom dla człowieka, gdzie jest Bóg? A zatem dlaczego utracony raj nie był domem? Dlatego, że nie było Boga. A my zostaliśmy powołani do tego, żeby mieszkać w domu. Raj także był domem. Dlaczego? Bo w raju realnie obecny był Bóg. Ale raj nie był Królestwem Niebieskim, czyli tym ostatecznym domem nie był. Nawet jeżeli był rajem. Dlaczego? Ponieważ człowiek zaprasza mieszkańców kosmosu, a o ludziach jako mieszkańcach można tylko wtedy mówić, kiedy są w jedności z Panem Bogiem. Inni są tylko jakimiś wałęsającymi się, niektórzy nawet mówią, włóczęgami. Włóczęgą we wszechświecie jest człowiek jako istota rozumna i wolna, jeżeli nie wędruje przez ten świat doczesny z Bogiem. Jeżeli w jego miejscu, gdzie się znajduje, nie ma Boga, to takiego człowieka nie można nazywać mieszkańcem wszechświata. On jest co najwyżej włóczęgą we wszechświecie. Dlaczego? Bo w jego miejscu, gdzie się on znajduje, nie ma Boga. A zatem, jeżeli my mówimy o gospodarce naszej polskiej, mówimy, budujemy domy dla wielu rodzin, małżeństw, które chciałyby właśnie mieszkać w domu, to my Polacy na nowo wzorem niepokalanej uświadamiamy sobie, że Królowa Polski, Maryja, uczy nas budowy domu polskiego. Bo Polska tylko wtedy jest domem, kiedy jest w Polsce Pan Bóg. I tylko w tych miejscach, o tych miejscach możemy w Polsce mówić, że są domami, w których realnie przebywa Bóg. A zatem, jeżeli brak jest Boga, to są jaskinie. Tego domem, w sensie biblijnym, nazwać nie możemy. Ani w sensie biblijnym, ani filozoficznym. Bo dla filozofów pogańskich oikos, czyli to domostwo, to było już pojęte tylko wtedy, kiedy mieszkam, kiedy znajduję się jakoś przed obliczem bogów, nie? Którzy nie znali jeszcze prawdziwego Boga. Dlatego też widzimy, że Maryja jest tym tabernakulum, ponieważ jej bytowość jest domem dla Pana Boga. I ona jest też zadomowiona, mieszka także za swoich ziemskich dni w domu. Gdzie? W Bożym domu. Czyli jest najwspanialszym, najcudowniejszym tabernakulum, jakie na tym świecie mogło zostać zbudowane. Niepokalane tabernakulum, bo wszystkie inne tabernakula to są albo z metalu, albo z drewna, albo ze szkła, albo z naszej natury, ale one są nieporównywalne w swojej doskonałości bytowej do tego tabernakulum par excellence, którym na tym świecie stała się bytowość niepokalanej.
I dlatego Maryja jest dla nas wzorem tabernakulum. Mimo że niepokalana, ale my też jesteśmy powołani do tego, żeby być niepokalanymi, czystymi przed Bogiem, jak mówi też i święty Paweł w swoim liście. Księże profesorze, czas bardzo szybko biegnie nam do przodu. Chcielibyśmy zaprosić też naszych widzów do rozmowy. Ale jeszcze kontynuując właśnie tę myśl odnośnie domu, bardzo mało ludzi, przynajmniej ja takie mam doświadczenie, byłem w tej chwili w Rosji, podczas Adwentu mogłem doświadczyć tej rzeczywistości Kościoła tam, mimo wszystko rozwijającej się po tylu latach niewoli. Nie uświadamia sobie tego, że choćby nawet taki znak choinki, którą stawiamy w centrach naszych miast, wiosek czy domów, że jest też właśnie takim znakiem powrotu utraconego raju, tego drzewa rajskiego, które przypomina nam o tym, że już poznaliśmy dobro i zło, ale że też jesteśmy nie tylko w raju, ale jak ksiądz profesor mówi, jesteśmy też u siebie w domu. Bo tam, gdzie przyszedł Chrystus, stał się konkretnym człowiekiem, przyjął ludzkie ciało, tam też my możemy być w tym domu, który On sam zbudował.
I choinka rzeczywiście tylko wtedy będzie tym symbolem właściwym, kiedy będzie także zrozumiana w tym kontekście takim, w tej duchowości, która wyrasta z jednej strony w takiej prawej, zobowiązanej względem prawdy wielkich spraw bożych i ludzkich i miłości i innych cnót bytowości człowieka, tylko w człowieku takim wielkim, czyli Bożym i obdarzonym jeszcze dodatkowo z naszej perspektywy chrześcijańskiej różnymi łaskami i darami Boga Przenajświętszego, tylko wtedy ten symbol staje się właściwym symbolem, że jesteśmy w stanie Paschy, że przechodzimy z raju utraconego i teraz odkupionego krwią Przenajświętszą Chrystusa Pana, i tutaj jest cały ten wymiar ściśle eucharystyczny wprowadzony do naszej refleksji celowo, ponieważ Episkopat Polski opatrznościowo na te 3 lata, czyli rok 2020 aż do 2022, inspiruje naród polski i Polonię, żeby się skupić wokół Eucharystii. I to jest niezwykle cenne takie powołanie i wyzwanie dla Kościoła w Polsce i naszego polskiego narodu, nie tylko wszystkich wierzących, ale także i niewierzących, żeby właśnie uświadomić sobie te cudowne treści, które nas prowadzą właśnie z wymiaru czasoprzestrzennego wszechświata do wymiaru eschatologicznego, czyli wiekuistego.
Wiekuistego, a w tym właśnie, w tej przestrzeni wiekuistej taka jedność z Bogiem będzie wyrażać się też w adoracji. Bardzo często używamy tego słowa. Maryja jest też wzorem dla nas adoracji, Eucharystii, ale ten temat podejmiemy za chwileczkę. Ja przypomnę tylko numery telefonów do naszego studia dla naszych widzów, dla Polski Północnej 56 657 0011, dla Polski Południowej 56 657 0012, telefonia w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400, a dla naszych widzów za granicy 0048, to jest kierunkowy na Polskę, 56 na Toruń i dwa numery telefonów 657-0013 lub 657-0014. I mamy pierwszy telefon, za chwileczkę wrócimy do tego tematu, który podjęliśmy. Halo, słuchamy, telewizja Trwam.
Szczęść Boże, ojcze.
Szczęść Boże.
Anna z Dzieci Litowniskiej. Pozdrawiam ojca.
Witamy panią.
Pozdrawiam księdza profesora. Maria, obecna do dziś z miłości dla nas do Kościoła w Eucharystii. Jak ja to rozważam, ojcze, więc Pan Bóg, jaka wielka miłość do człowieka. I teraz, kiedy przez nieposłuszeństwo zostali pozbawieni tej miłości właśnie pierwsi rodzice, Pan Bóg z miłości do człowieka daje nam swojego Syna przez Marię. Jako ojciec mówi właśnie, Maria to tabernakulum, żywe tabernakulum. Właśnie ta miłość przychodzi do nas przez Marię. Z miłości ojciec daje nam Syna. I teraz jest ta miłość właśnie jako ojca i mamy teraz miłość, jako to miłość właśnie odkupieńczo jako Pan Jezus i Kościół jako miłość zbawczą. I teraz Maria, kiedy Pan Jezus w niebo wstępuje, trwa na modlitwie z apostołami i właśnie wyprasza Ducha Świętego, bo gdyby nie ogień Ducha Świętego, to ci apostołowie nie zobaczyliby właśnie Ojca, nie zobaczyliby Kościoła, Eucharystii, nie głosiliby Słowa Bożego. I właśnie tu Maria jest tą współodkupicielką, wspomożycielką i to pośredniczką właśnie między nami, ludźmi, jako matka, a swoim synem i ojcem jako stwórcą, gdzie jest właśnie nasz wspólny dom i gdzie przez Kościół, przez Eucharystię, przez sakramenty prowadzi nas do domu Ojca przez swojego Syna, który właśnie przez nią z tej miłości, jako pierwszy tabernakulum go nam przyniosła, a potem oczekiwała właśnie z apostołami jeszcze na dar Ducha Świętego, aby oni zobaczyli właśnie w tym ogniu blasku właśnie Pana Jezusa, poznali Słowo Boże, odwagę, męstwo do głoszenia Słowa Bożego i poprowadzili nas do domu Ojca.
Pani Anno, dziękujemy bardzo serdecznie.
Księdzu profesorowi, ojcowi, za tak wspaniały wykład. Szczęść Boże.
Bóg zapłać serdecznie, Pani Aniu. Księże profesorze, podjęty temat jeszcze takiego pośrednictwa, udziału w odkupieniu.
Bardzo piękne myśli Pani Anny. Dziękujemy pięknie, które ukazują nam to, że w Panu Bogu boska prawda, boska sprawiedliwość, boskie prawo i wszystko, co stanowi bytowość Boga, jest miłością. I dlatego my chcemy, jeżeli chcemy właściwie rozeznać, czym jest miłość boska, na przykład w Eucharystii, to dlatego staramy się te różne aspekty miłości Bożej wyławiać, wydobywać, pięknie je podkreślać, ale ponieważ my jesteśmy ludźmi, dlatego potrzebujemy tych bliższych imion, tego, co stanowi odwieczną treść miłości Bożej. I jeżeli Pani Anna mówi o pośredniczce czy współodkupicielce, to święty Maksymilian Maria Kolbe powiedział, że skoro Matka Boża ma tytuł niepokalanej Matki Najświętszej Maryi, to znaczy i przez nią przyszedł Chrystus jako wcielony Syn Boga Ojca w Duchu Świętym, to znaczy, że w Chrystusie przyszły wszystkie łaski i dary. I to, co Duch Święty czyni, to On nie czyni nic, że dodaje coś do łask, które nam Chrystus podarował, które nam Chrystus przez swoją przenajświętszą ofiarę krzyża, czym też jest przecież Eucharystia Przenajświętsza, że w niej jest ten niezatarty na wieki rys ofiary Przenajświętszego Krzyża Pana Jezusa, Jego męki, cierpień. Tylko to Pan Jezus przebywa w glorii chwały, dlatego te stygmaty Pana Jezusa, znaki Jego męki będą takie uwielbione, ale nie będą zatarte. Chociaż Wszechmoc Boska mogłaby zatrzeć ślady gwoździ czy przebitego boku, ale dlaczego Trójca Przenajświętsza nie dokonała tego? Tylko na wieki pewne ślady Jego męki będą dla nas wszystkich dostrzegalne niebiańskimi oczyma, niebiańską zmysłowością. Po to, żebyśmy na wieki nie zatarła się nasza pamięć niebiańska, ale ludzka, że my przez mękę i krzyż zostaliśmy doprowadzeni do chwały nieba, do domu Ojca. I tutaj właśnie święty Maksymilian powiedział, że skoro w Panu Jezusie wszystkie łaski i dary nieba zostały nam przez Boga Ojca przedłożone z miłości, zaproponowane obiektywnie, to znaczy, że Maryja jako Matka Boga jest wszechpośredniczką łaski, bo to jest zrozumiałe. Chociaż my takiego tytułu jeszcze dla Matki Bożej w oficjalnych naszych praktykach pobożnościowych nie mamy. Analogicznie jest z tytułem współodkupicielki. Jeżeli prawdziwym jest tytuł Theotokos, czyli że Matka Boża jest Matką Boga, to ponieważ kwestia tytułu Matka Odkupiciela jest już tytułem takim podporządkowanym pod ten tytuł główny Matki Bożej, dlatego Matce Najświętszej, i to pragnę z całą odpowiedzialnością podkreślić, że uważam, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy Kościół zdefiniuje tę prawdę, że w dobrze pojętym tego słowa znaczeniu Matka Najświętsza jest Matką Współodkupicielką, bo będąc Matką Bożą, wszystkie te tytuły podrzędne, przepraszam za to wyrażenie, są implicite zawarte.
I wypełniając wolę Boga też bardzo miały konkretny udział w odkupieniu.
Ale mówimy, że teraz w tych kwestiach, czy wszechpośredniczki, to Kościół Święty znajduje się w tej wyborowej sytuacji. Pani Anno i drodzy Państwo, proszę się nie niepokoić. Kościół myśli długowiecznie, ba, myślenie Kościoła jest wieczne, a zatem...
I jest czas na to, żeby oczywiście nawet sformułować pewnego rodzaju jakieś tam dogmaty.
I nawet jeżeli nie do dnia ostatecznego taki dogmat nie zostanie sformułowany, to my nie będziemy niespokojni jako dzieci Boga, czy i dzieci Kościoła, mający tę pobożność i kulturę maryjną i eucharystyczną, ponieważ resztę prawd będziemy odkrywać wiecznie, a będzie ich całe mnóstwo.
Mamy kolejny telefon. Halo, Telewizja Trwam, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto dzwoni?
Krystyna się kłania. Pozdrawiam serdecznie księdza profesora, państwa prowadzącego, słuchaczy.
Witamy Pani Krystyno.
Dziękuję za tę refleksję i księże profesorze, przyszła mi myśl, Maryja była niepokalanie poczęta i tu cały problem widzę w dzisiejszych, w ogóle w świecie, atakach na wolną wolę człowieka poprzez zacieranie rozumu i uczuć wyższych, sprowadzanie do niższych. Jak tu ksiądz mi pomógł, bo wolną wolę Pan Bóg, Trójca Święta, szanuje do dzisiaj. Uszanowała w pierwszych rodzicach. Ewa weszła w kontakt z szatanem, z wrogiem. Od razu
zmysły, wzroku, rozum, emocje schwytał i szaleje do dzisiaj poprzez te tęcze, poprzez te wszystkie. Więc uważam, że Maryja, że Jezus odkupił nas właśnie poprzez, nazywamy, mówimy to, co Jan Paweł II o wolnej woli, a więc w tym ośrodku decyzyjnym o sumieniu, w ogóle się nie mówi. Przez tą nagonkę zaciera się to pojęcie. Pamiętam, ksiądz Styczeń bardzo mocno mówi, poznajesz prawdę, czy to ojciec krąpi. Wyzwala się tobie, powinnam to piękno, tę prawdę, to dobro wybrać za tym dobrym, a idziemy za tym złem. I czy to odkupienie i wzór Maryi, która no, była nieskalana, miała nieskalaną wolną wolę. Się zdaje, że to batalia, walka właśnie o tę naszą wolną wolę, kiedy już dzieci małe są, prawda, zmuszane do tych niższych rzędów decyzyjnych, że w ogóle już są zmanipulowane i nie są zdolne podejmować odpowiedzialnej, no być osobą na wzór Jezusa Chrystusa. Będę przedłużać. Dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Dziękujemy pięknie, Pani Krystyno. Również pozdrawiamy świątecznie księże profesorze.
Dziękujemy bardzo pięknie, Pani Krystyno. To bardzo ważny aspekt, a mianowicie, żeby podkreślić, że wolna wola jest władzą duchową, że wolna wola nie może być zredukowana do sfery uczuciowej, bo wtedy byśmy, tak jak starożytni Grecy, przesunęli to siedlisko władzy wolnej woli w sferę cielesności. A dopiero nauka Boża, dopiero wcielenie Pana Jezusa w naszą ludzką naturę i ukazanie Pana Boga nie tylko, jak mówili już starożytni Grecy, odwiecznej prawdy i mądrości, lecz zarazem jako odwiecznej miłości, o co Pani Anna się tutaj z Torunia upomniała słusznie, ale żeby pojmować Pana Boga jako odwieczną miłość, to potrzeba było także odkryć w bytowości Boga odwieczną władzę Ducha Boskiego, którym jest wolna wola Boga. Starożytni Grecy bali się tego myślenia o tym, że Bóg jest wolny, z tego względu, że wydawało im się, że musieliby złożyć wtedy Pana Boga z rozumu odwiecznego i wolnej woli odwiecznej. A ponieważ oni poznali już, że byt boski jest absolutnie prosty, czyli nie może być złożenia, bo wtedy musiałby istnieć jakiś kreator Boga, a to jest nonsens najwyższego kalibru. W związku z tym zrezygnowano z tego, żeby pomyśleć, że Bóg odwieczny jest wolny. Uznano, że Bóg jest tylko rozumem i tylko prawdą i mądrością. A my wiemy z chrześcijańskiego punktu widzenia i tutaj chrześcijaństwo, drodzy Państwo, w sensie takiej nauki jako nauki, to jest coś tak rewelacyjnego i tak ubolewam niesamowicie, że w szkole polskiej, na Uniwersytecie Polskim, nawet na naszych katolickich uniwersytetach, tak mało, żeby nie powiedzieć, tylko margines bytowości współczesnego uniwersytetu w Polsce może jest dostępny dla Pana Boga. Marginesowo traktujemy w nauce polskiej Boga. Wyłączyliśmy Go, jak to Edmund Husserl w innym kontekście mówił, poza nawias, że właściwie Pan Bóg na polskim uniwersytecie, w polskiej szkole jest tym, który jest faktycznie bezdomnym, bo brakuje miejsca na uniwersytecie i w nauce polskiej dla Boga. I w związku z tym mamy z takimi poważnymi uderzeniami ideologicznymi w naukę polską, w Uniwersytet Polski, w szkołę polską, z tego względu, że pozwoliliśmy sobie jako Polacy, i to jeszcze mówimy, że my jesteśmy katolikami, ale w nauce, w przestrzeni nauki polskiej szeroko pojętej, wyłączyliśmy Pana Boga poza margines. I to jest dramat naukowości i racjonalności nas jako Polaków.
A święta Bożego Narodzenia przypominają nam o tym, że Pan Jezus przyszedł, Bóg przychodzi na świat i chce tutaj sobie uczynić mieszkanie. Podejmujemy ten temat w ósmy dzień świąt Bożego Narodzenia, czyli kończący oktawę, a jednocześnie jest to pierwszy dzień Nowego Roku. Stawiamy sobie Matkę Najświętszą na wzór takiej relacji z Panem Bogiem. Mówimy tu o Eucharystii. Tematem naszych rozmów, jeśli ktoś z widzów włączył się nie tak dawno, może ktoś czyta na naszych ekranach telewizorów temat, ale przypomnę, że pragniemy skupić się na Maryi jako wzorze miłości do Jezusa Eucharystycznego, a przybliża nam tę tajemnicę ksiądz profesor Tadeusz Gus, filozof, teolog, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Księże profesorze, mamy kolejny telefon. Halo, słuchamy, telewizja Trwam.
Halo?
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Piotr z Wojkowic. Witam serdecznie czcigodnego księdza profesora. Bardzo lubię słuchać wszelkich wystąpień księdza profesora. Cieszę się, że tak tutaj w telewizji Trwam. Dobrze zaczynamy rok, mając takiego zacnego gościa. Księże profesorze, ja mam takie pytanie, ponieważ spotkałem się nie tak dawno. Była takie sytuacja, gdzie w jednej z parafii, na szczęście nie było to w mojej parafii, ale pewien kapłan no tak zaatakował tam swoje parafianki, można powiedzieć, że ukręgają do Komunii Świętej. A tam jakiś czas temu prowadzono Komunię Świętą na stojąco, ale te parafianki poszły do proboszcza, zapytały się, czy mogą uklękać, ten im pozwolił. No ale wyszedł temat nieposłuszeństwa, że ksiądz zarzucił ten pewien ksiądz, że te panie są nieposłuszne. No i tak ja się w tym wszystkim znalazłem, tam staram się bronić, ale właśnie no i tak ciężko się tutaj odnaleźć, no bo jest ten zarzut nieposłuszeństwa. Tutaj mówił ksiądz profesor, znaczy się o tym posłuszeństwie także Maryi i tym posłuszeństwie, ale właśnie wobec Boga. I teraz chodzi o to, czy no jak no nie wiem, ciężko nam tutaj może gdybać, jakby się Maryja zachowywała, przyjmując Pana Jezusa, ale no myślę, że to możemy założyć, że przecież była całkowicie Bogu oddana. Była tą służebnicą Bożą, niesłychanie pokorną. No a miłość do Jezusa Eucharystycznego, no to jednak właśnie do tego Jezusa, który do nas przychodzi w Komunii Świętej przede wszystkim. Nie tylko, bo też i w Najświętszym Sakramencie, w adoracji, ale no właśnie adoracja też raczej w tej naszej kulturze też na postawie klęczącej. I teraz, no czy to naprawdę jest nieposłuszeństwo, jeżeli my przed tym Bogiem klękamy? No i wydaje mi się, że Matka Boża, no na pewno byłaby posłuszna Bogu, ale posłuszna Bogu też w tej czci i w tej służbie, w tej pokorze wobec Boga.
Dziękujemy pięknie, Panie Piotrze. Myślę, że pytanie jest klarowne i jasne. Dziękujemy bardzo serdecznie za ten telefon. Księże profesorze.
Drodzy Państwo, znak przyklęknięcia oznacza pokorę człowieka, który w Eucharystii Przenajświętszej, czy w każdym sakramencie właśnie oznacza przyjmowanie Boga, spotkanie z Panem Bogiem. I pragnę na nowo podkreślić, i to zarówno zaapelować do moich współbraci kapłanów, czy ojców zakonnych, czy diakonów, że broń Boże, nigdy nie łamcie ani jednego sumienia. Jeżeli ktokolwiek przyjdzie, żeby przyjąć Przenajświętszy Sakrament Eucharystii i w postawie klęczącej, to błagam was przed obliczem Bożym, tutaj z tego studia telewizji Trwam, u progu tego Nowego Roku Pańskiego 2020, nie odmówcie ani jednej osobie ludzkiej Komunii Świętej na klęczące. Dlaczego? Bo posłuszeństwo, o które Pan Piotr w tym kontekście zapytał, ono ma swój porządek. Najpierw jesteśmy zobowiązani być posłuszni Bogu. I są takie sytuacje, że kiedy posłuszeństwo nasze natrafia na kolizję, że należałoby się względem, będąc posłusznym Bogu, inaczej zachować, aniżeli tego oczekuje nas bezpośredni przełożony, to Państwo wiecie, że słowo Pisma mówi, trzeba bardziej słuchać Boga aniżeli ludzi, czyli względem Pana Boga obowiązuje nas wszystkich, duchowieństwo i lud Boży, bezwzględne posłuszeństwo. Dlatego wtedy, kiedy macie Państwo takie kolizyjne sytuacje, to wtedy proszę pamiętać, że trzeba bardziej słuchać Boga aniżeli ludzi, ale żeby tego dokonać w sposób taki godny dzieci Bożych, to jeżeli natraficie na kapłana, który tego jeszcze nie zrozumiał, bo jest w jakimś mniejszym lub głębszym kryzysie jego osobistej wiary eucharystycznej, bo niestety my duchowni musimy też pracować nad sobą. Każda osoba konsekrowana musi bardzo duży wysiłek włożyć w to, żeby pobożność eucharystyczną, prawdę eucharystyczną, miłość eucharystyczną i całą szeroko pojętą, nie tylko religijną, ale szeroko pojętą kulturę eucharystyczną, duchowieństwo w Polsce i w całym Kościele powszechnym musi nad tym pracować. I tego typu sytuacje powstają tylko wtedy, kiedy duchowieństwo niestety popada w kryzys wiary eucharystycznej. A w takim kryzysie nigdy nie była niepokalana. Niepokalana zawsze wiedziała, nawet jeżeli trzymała dzieci Jezus w swoich ramionach, to jej pokora została wyrażona właśnie w hymnie Magnificat. I tutaj chodzi, drodzy Państwo, pierwszorzędnie chodzi o pokorę, a drugorzędnie chodzi o ten znak przyklęknięcia, czyli stosownej postawy naszego ciała, czy też ducha. Bo pokorę człowiek jako istota duchowo-cielesna wyraża na sposób ducha i na sposób ciała. I radzę Państwu, jak natraficie na pewną kolizję, to pamiętajcie, że istotą przyklęknięcia przy Eucharystii w czasie Komunii Świętej, w akcie przyjmowania Komunii Świętej, istotą przyklęknięcia jest wasza pokora ducha, serca. I tego przyklęknięcia żaden kapłan wam nie zabroni, bo nawet podchodząc na stojąco, jeżeli kapłan wam powie wstań, wstańcie, ale w duchu zachowajcie swoją pokorę takiego bytu w stanie klęczącym.
Księże profesorze, w większości są to przypadki, które dotykają norm liturgicznych, które są podejmowane przez odpowiedzialnych za liturgię w diecezjach, czyli przez księży biskupów, którzy biorąc pod uwagę warunki, w których jest sprawowana Eucharystia, podejmują takie decyzje, że na przykład Komunia Święta będzie udzielana w naszej diecezji w postawie stojącej. Ale też to, co ksiądz profesor mówi, właśnie to jest też wyraz naszego zaufania, posłuszeństwa, ale też wielkiej pokory. Mimo, że chciałoby się paść, może być nawet na twarz przed obliczem Boga, który przychodzi do nas, ale ta pokora właśnie, że wiemy, że dla ułatwienia może też, żeby nie stwarzać trudności dla innych uczestników liturgii, właśnie w duchu tej pokory, jak Maryja, przyjmiemy tak, a nie inaczej Chrystusa w Eucharystii. Mamy kolejny telefon. Halo, Telewizja Trwam, słuchamy. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto dzwoni?
Proszę Ojca, księże profesorze, ja również przyłączam się i dziękuję za ten wspaniały temat w pierwszym dniu roku.
Proszę się przedstawić, kto dzwoni?
Dariusz z Runowa.
Witamy, panie Dariuszu.
I takie dwie kwestie. Pierwsza to jest pełna łaski i łaska eucharystyczna, a druga kwestia też związana z dzisiejszym dniem Matka Pokoju i Pokój Eucharystyczny. Gdyby ojciec profesor, ksiądz profesor mógł odnieść się do tych dwóch wątków. Mógł zapłać.
Dziękujemy, panie Dariuszu. Tak, dzisiaj jest Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Papież też wystosował specjalne orędzie już od czasów świętego papieża Pawła VI. Taki dzień jest wprowadzony w Kościele. I temat, pytanie, które pan Dariusz zadaje, właśnie z tym związane.
Które częściowo, drogi panie Dariuszu, dotykaliśmy wtedy, kiedy mówiliśmy o tej pełni bytu, że wszystkie łaski, czyli pełnia łask, bo Bóg jest pełnią łask, czyli Bóg jako Bóg jest dawcą, sprawcą i dawcą łaski. A ponieważ Bóg Ojciec w Chrystusie nam tę pełnię przekazuje, dlatego Matka Najświętsza, która przyjmuje Chrystusa, w tym akcie wcielenia staje się pełnią łaski. A ponieważ Eucharystia tę pełnię nam też w sposób sakramentalny wyraża, stąd też tutaj wiemy, że niewiasta Eucharystii Maryja jest tą, która uczy nas, jak współistnieć, jak się otwierać na pełnię łaski. I tutaj, drodzy Państwo, też przy tej okazji, a to mi umknęło, ale chciałbym to podkreślić, w kontekście pytania o łaskę wiary. Nie tak dawno dowiedziałem się po raz pierwszy, że pewien bardzo ważny myśliciel polski, który nie mieszkał później już w Polsce, wyemigrował stąd, ale powiedział pewnemu księdzu, że on nie otrzymał, Bóg mu nie dał łaski wiary. A ja od razu sklasyfikowałem to jako błąd intelektualny. Dlaczego? Bo Bóg daje łaskę każdemu intelektowi, który się otwiera na Boga. Trzeba przygotowywać naszą bytowość na otwarcie się na Boga. Jeżeli człowiek nie chce łaski, Pan czyli Bóg ma zamkniętego ducha, Pan Bóg, to co pani Krysia powiedziała o tej wolnej woli, że tam, gdzie jest duch zamknięty na Boga, to jest zamknięty również na łaskę. A ponieważ Chrystus jest pełnią pokoju, bo Bóg to jest taka bytowość, która jest odwieczną symfonią, harmonią, czyli odwiecznym pokojem. Pojęcie pokoju to wyraża, co muzyka może z pomocą nut wyrazić, jak słuchamy dzieł wielkich kompozytorów, na przykład De Palestriny. Ten geniusz muzyki, wielkiej muzyki, która wyraża nam tę muzykę i wieczności, i czasu na swój sposób, to właśnie na tym polega, że Bóg to odwieczny pokój. To jest taki byt, w którym wszystko jest ze sobą odwiecznie, cudownie zharmonizowane. I jeżeli my chcemy być podmiotami pokoju, to też dążymy do tego, żeby harmonizować, żeby każdy moment, nawet tak zwanych kolizji, wykorzystywać, żeby wprowadzać w bytowość czasu i przestrzeni kosmosu pokój.
Dlatego ta otwartość jest bardzo ważna tutaj. Księże profesorze, jeszcze jeden telefon przyjmiemy. Halo, telewizja Trwam, słuchamy.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kto dzwoni?
Kazimierz Stanisławowa.
Witamy, panie Kazimierzu.
Witam ojca prowadzącego i księdza profesora. Ja chciałem się zapytać jeszcze, dziękuję za ten telefon, który tam mówił na temat przyjmowania Pana Jezusa w postawie klęczącej. Jak anioł ukazał się w Fatimie pastuszkom i jak zawisła ta hostia i upadli na kolana i przyjęli, to powinno być znakiem przyjmowania Pana Jezusa na kolanach. Teraz ja jeszcze mam taki, czuję się po prostu w pewnym, no może zagubiony. Dlaczego? Weźmy teraz pod uwagę komunia na rękę. I teraz wiadomo, kapłan sprawując mszę świętą jest, jak to się chusteczka, jest tam półka z wodą, jak ten macza koniuszki palców. Ja już z kilkoma kapłanami na ten temat rozmawiałem. Koniuszki palców i tego, no w jakim celu ja to wiem. I wyciera o serwetkę, czy chusteczkę znaczy. Nie wiem, jak dokładnie to się
tak zwany
nazywa.
Puryfikatysz, tak.
Słucham?
Tak zwany puryfikatysz, tak w kościele nazywa się ten ręczniczek, który...
No tak, tak.
Czy ręczniczek, tak.
No, ten... A komunia na rękę. I teraz jak kardynał Bergoglio był wybrany na papieża i tam była msza święta. Ja widziałem dokładnie, to aż mnie zamurowało, jak kapłan nie chciał udzielić Pana Jezusa komunii na rękę. Taka kobieta za trzecim razem dopiero jakoś przyjęła do Pana Jezusa, to mu groziła palcem, a drugą ręką popychała tego Pana Jezusa, bo wypadał. Ja na ten temat rozmawiałem. I mówię, o jak dobrze, że taki papież będzie, to może trochę wprowadzi na ten temat jakiegoś wyższego rozeznania. No po ostatnim spotkaniu papieża z wiernymi tam trochę się zawiodłem na tym obrazie, obrazku, co tam widziałem. Ale jeszcze sprawa jest taka.
Panie Kazimierzu, my musimy już kończyć, ponieważ czas na naszej antenie dobiega końca. Także damy tylko jeszcze możliwość panu, naszemu gościowi, księdzu profesorowi, żeby się ustosunkował do tego bardzo krótko.
Dziękujemy tutaj bardzo serdecznie i też panu Kazimierzowi za tę wrażliwość eucharystyczną. Co do zewnętrznej formy trwania w komunii z Panem Bogiem. Nasza zewnętrzna forma powinna generalnie odpowiadać wnętrzu, a wnętrze powinno korespondować z Panem Bogiem, przed którym stajemy i z którym wchodzimy w komunię świętą. I tutaj jeszcze tylko takie nawiązanie, drogi ojcze Pawle, bo ojciec Paweł powiedział bardzo ważną kwestię. Norm liturgicznych. Ale ja chciałbym podkreślić, że i to sobie może szerzej opowiemy w części radiowej, ale normy liturgiczne wyrażają zawsze, i to można badać, historię liturgiki, czyli nauki o liturgii i mszy świętej i innych nabożeństwach w Kościele Chrystusowym, i one zawsze korespondowały z wielkością, świętością, czy też nieświętością, albo niedbalstwem w tej refleksji teologicznej. I ja oczywiście, że tutaj z całym respektem odnoszę się do tego, co Kościół w sposób oficjalny i publiczny nam w sferze wiary, obyczajów, czyli kwestia dogmatów, niekwestionowalne, bezdyskusyjne, są sprawy, natomiast sprawy norm liturgicznych są dyskusyjne i powinien i naród, i duchowieństwo z najwyższym pietyzmem określać tego typu normy, że ani papież, ani biskup, ani kapłan, ani diakon, ani świeccy wierni katolicy nie mają prawa w Kościele Chrystusowym swawolnie określać norm i przepisów liturgicznych. To z całą wyrazistością warto, żebyśmy sobie, kochani Państwo, na nowo uzmysłowili i z taką piękną, Bożą kulturą podchodzili do wszystkiego, a ja uważam, że kwestia liturgii to już, jeżeli nawet nie mamy pogłębionej refleksji, to wiemy, że tutaj różne cienie, o których Jan Paweł II w tej encyklice mówi o różnych cieniach, różnych brakach, a nawet używa pojęcia dramatu, jeżeli chodzi o liturgię współczesną.
Księże profesorze, postawmy tutaj kropkę.
Eucharystyczną.
I zapraszamy wszystkich naszych widzów do kontynuowania tego tematu. Są to rozmowy niedokończone, zatem nie dokończyliśmy, nie roztrząsnęliśmy tematu do końca. Zapraszamy również o 21:30 na antenę Radia Maryja. Tam będziemy kontynuować ten temat. Przypomnijmy, że tematem naszym jest Maryja jako wzór miłości do Jezusa Eucharystycznego. A naszym gościem jest ksiądz profesor Tadeusz Gus, filozof, teolog, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Księże profesorze, bardzo serdecznie dziękujemy za tę wspólną rozmowę.
Pięknie dziękuję.
Wszystkim widzom też bardzo dziękujemy za te telefony i zapraszamy na drugą część o 21:30. A teraz z Państwem się żegnamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.